Co do zasady, polskie prawo w tej chwili ogranicza odpowiedzialność za takie długi, które zaciągnął małżonek prowadzący firmę, tylko do banku osobistego tego dłużnika. Natomiast istnieją instrumenty prawne, które leżą po stronie wierzycieli do tego, aby zagwarantować, że dłużnik będzie odpowiadał również majątkiem wspólnym małżonków.
Małżonek nie odpowiada za długi współmałżonka. Ale czy w sytuacji, kiedy mamy firmę, która właściwie no jakoś tak przeplata się, czy miesza się z majątkiem całej rodziny, z dorobkiem całej rodziny, czy tutaj ten majątek musi być jakoś w sposób formalny rozdzielony między małżonka, który firmę prowadzi, i małżonka, który w tę działalność gospodarczą nie jest zaangażowany?
To jest już problem na polu egzekucji. Ponieważ to komornik, który egzekwował będzie długi małżonka, będzie miał do czynienia z tym problemem i małżonkowie będą musieli wykazać, jaki składnik majątku, który znajduje się, załóżmy to w domu czy w mieszkaniu, należy do majątku firmy czy do majątku osobistego, a jaki do majątku wspólnego. Jeżeli będą w stanie wykazać, że dany przedmiot należy do majątku wspólnego, co do którego egzekucji w danym wypadku nie można prowadzić, to faktycznie taka egzekucja z tego przedmiotu nie zostanie dokonana.
Czyli na przykład będzie miało znaczenie to, na kogo zarejestrowany jest samochód.
Samochód jest tu najłatwiejszym przykładem, ponieważ jeżeli będzie on zafakturowany czy wpisany jako środek trwały do majątku firmy, to będzie to majątek firmy, który ewidentnie będzie podlegał egzekucji.
A dom, mieszkanie?
A dom, mieszkanie, garaż są to nieruchomości, dla których sąd prowadzi księgi wieczyste i one będą wpisane prawdopodobnie jako wspólność ustawowa małżonków, wspólność małżeńska. I jeżeli dany dług nie będzie mógł być egzekwowany właśnie z majątku wspólnego, to w takim razie komornik będzie musiał odstąpić od egzekucji. Oczywiście mówimy tutaj o generalnych zasadach, bo może być taka sytuacja i często się zdarza, i niestety, że takie przedmioty czy takie nieruchomości należące do majątku wspólnego będą egzekwowane za długi współmałżonka.
Ale tutaj wtedy potrzebna jest decyzja sądu.
Tak, tylko że ta decyzja sądu musi być oparta na pewne przesłanki, co do których spełnienie powinien zapewnić przede wszystkim wierzyciel. Czyli jeżeli pan redaktor tutaj przywołał jakiś przykład zakładu szklarskiego, to jeżeli szklarz czy małżonek, który prowadzi ten zakład szklarski, nabędzie w hucie szkła potężną partię, załóżmy szkła, czyli tego materiału handlowego, z odroczonym terminem płatności, to taki wierzyciel, czy w tym wypadku huta szkła, winna sobie zagwarantować do takiej transakcji posiadanie zgody współmałżonka na taką transakcję. Jeżeli małżonka wyrazi zgodę na zakup przez męża tego towaru handlowego, to w takim wypadku egzekucji w przypadku niespłacenia należności podlegać będzie również ten samochód, który należy do wspólności majątkowej.
Ten dom to mieszkanie.
Ten dom,
tak?
To mieszkanie. Czyli jest tutaj zasada podstawowa zgody współmałżonka.
Małżonkowie zawsze oczywiście majątek mogą rozdzielić, ale czy to naprawdę jest konieczne, potrzebne? Czy to coś ułatwia?
Zdecydowanie tak, tylko sama tak zwana intercyza, samo zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej jeszcze nie gwarantuje skuteczności takiego działania. Wydawałoby się, że pójście do notariusza, podpisanie umowy małżeńskiej jest wystarczającym elementem do tego, aby uniknąć odpowiedzialności. Natomiast kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga, aby taka umowa była skuteczna wobec osób trzecich, musi być im zakomunikowana. Czyli jeżeli mamy taką umowę małżeńską, ale nasz kontrahent o niej nie wie, to wobec tego kontrahenta ta umowa nie tyle jest nieważna, co nieskuteczna. Zwyczajem już chyba powszechnym, lub powinien być taki zwyczaj powszechny, jest, aby w momencie, kiedy zawieramy taką umowę małżeńską, przesłać ją przede wszystkim do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. To są organy, które w pierwszej kolejności w którymś momencie mogą być zainteresowane egzekucją z majątku wspólnego. Jeżeli Urząd Skarbowy nie będzie wiedział, że została zawarta umowa małżeńska, to trudno od niego wymagać, żeby nie egzekwował zobowiązań, które mu są należne z majątku wspólnego.
Zatem jak ochronić ten majątek, nasz dorobek mój, mojej żony, naszego małżeństwa przed tym, aby w wyniku jakichś nieudanych działań na polu działalności gospodarczej tego majątku nie stracić?
Przede wszystkim muszą być to działania, nazwijmy je, uprzedzające. Nie możemy podpisać umowy małżeńskiej intercyzy w momencie, kiedy mamy już problemy, ponieważ musimy pamiętać, że taka intercyza działa w momencie jej zawarcia. W związku z czym, jeżeli już
od
mamy...
Od momentu zawarcia. Nie działa wstecz, tak?
Nie działa wstecz. Jeżeli już mamy długi, to niestety za te długi będziemy odpowiadać, jeżeli jest zgoda współmałżonka, również z tego majątku wspólnego. A więc przede wszystkim, decydując się na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie firmy przez jednego z małżonków, małżonkowie powinni faktycznie się zastanowić i rozważyć, czy nie warto zawrzeć umowy małżeńskiej, intercyzy, która wyłączy majątek wspólny i dokonają podziału tego majątku wspólnego, który już być może posiadają, czyli mówiąc potocznie, przepiszą majątek na żonę, a mąż będzie prowadził swoją firmę i wszystkie długi, które będą zaciągane, będą płacone czy realizowane z majątku tej firmy, ale nie z majątku wspólnego.
Czyli to jest najbardziej pożądany sposób zabezpieczenia się.
Najbardziej pożądany, aczkolwiek nie jedyny, ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja, może trochę nietypowa, że małżonkowie zawierając akt małżeński są w takiej sytuacji majątkowej, że małżonek posiada już na przykład dom, czyli ten dom wchodzi w skład majątku osobistego tego małżonka. I ten małżonek, który będzie prowadził firmę, będzie odpowiadał z majątku osobistego za swoje zobowiązania. W związku z czym, jeżeli ten małżonek zdecyduje się na prowadzenie firmy, to w momencie, kiedy mu się nie powiedzie, czyli będzie miał potężne długi, to komornik będzie egzekwował te długi właśnie z tego domu, który należy do jego majątku osobistego. W tym wypadku można byłoby rozważyć umowę małżeńską przeciwną do tego, co powiedzieliśmy, czyli to nie będzie umowa, która ogranicza wspólność majątkową, tylko będzie to umowa, która rozszerza. Jest możliwa umowa małżeńska, która rozszerzy wspólność na rzeczy, które do tej pory wchodziły w skład majątku osobistego. I w tym przypadku, jeżeli małżonkowie zdecydują się, aby ten dom należał do majątku wspólnego, to małżonek, który będzie prowadził firmę, będzie odpowiadał tylko z majątku osobistego, a w tym majątku osobistym już tego domu nie będzie.
Skomplikowanie to strasznie brzmi, ale od teraz jest pan już przy naszym radiowym telefonie, więc jeżeli ktoś ma jakiś taki problem, oczywiście zapraszamy do dzwonienia, do szukania informacji, ale ja tylko jeszcze na koniec naszego tego wstępnego spotkania jedno pytanie, a mianowicie, no jest też interes drugiej strony, jest też interes tego kontrahenta, prawda? Tego kontrahenta, który no, może się domagać zwrotu określonej gotówki, no a ten z natury rzeczy nic nie ma, co wtedy?
Tutaj można powiedzieć, że o generaliach na początku, czyli o filozofii, która dzisiaj przyświeca przepisom kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tej chwili są to przepisy prorodzinne. One chronią majątek rodziny przede wszystkim. Oczywiście nie wyzbywają wierzycieli z narzędzi, które pozwalają im na skuteczną egzekucję długów. Wierzyciele przede wszystkim powinni pamiętać, że jeżeli zawierają jakąś umowę z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą, muszą zadbać o to, aby na daną transakcję żona czy współmałżonek, mąż wyrazili zgodę. To jest najpewniejszy, najlepszy instrument do tego, aby móc egzekwować wierzytelności z majątku wspólnego, który zapewne jest większy niż majątek osobisty małżonka. Taka zgoda, co do zasady, powinna być wyrażona pisemnie, ponieważ trudno będzie wierzycielowi udowodnić w ewentualnym sporze sądowym, że taka zgoda została wyrażona. Jeżeli będzie ona na piśmie, to wierzyciel będzie w komfortowej sytuacji.
Powiedział pan, że na przykład warto także powiadomić Urząd Skarbowy o rozdzielności majątkowej.
Jest to skuteczne rozwiązanie, natomiast Urząd Skarbowy kieruje się innymi przepisami, ordynacją podatkową, która gwarantuje Urzędowi Skarbowemu możliwość egzekucji długów współmałżonka z majątku wspólnego. Jeżeli została zawarta umowa małżeńska, to w takim wypadku chronimy się przed tym przepisem ordynacji podatkowej i urząd będzie mógł dochodzić swojego zobowiązania wyłącznie z majątku osobistego. Natomiast ordynacja podatkowa zwalnia Urząd Skarbowy z obowiązku brania zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań podatkowych.